wieczne, autorytatywne. Prawdopodobnie żadna z postaci Starego Testamentu nie wykazywała się tak jasnym zrozumieniem prawd i autorytetu Słowa Bożego, jak autor psalmów. W psalmie 119:89 Dawid mówi: Panie, Słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Dawid akcentuje tu, że Biblia nie jest wytworem czasu, lecz wieczności. Zawiera ona w sobie nieśmiertelne myśli i zamiary Boże, które zrodziły się wcześniej, zanim powstał świat i zegar zaczął odmierzać jego dzieje. Z wieczności została przeniesiona za pośrednictwem ludzi do świata teraźniejszego, lecz kiedy świat i czas przeminął, myśli i zamiary Boże objawione przez Pismo będą ciągle trwać, niewzruszone i niezmienne. Tę samą myśl wyraża sam Chrystus w Ewangelii Mateusza 24:35, mówiąc: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Podobne treści wyraża Dawid w psalmie 119:160. Prawda jest treścią słowa Twego. W angielskich przekładach Twe słowo prawdziwe jest od początku. Zauważmy, że w języku hebrajskim tytuł pierwszej księgi Biblii, Genezis, pochodzi od jej początkowych słów. Na początku. Do dzisiejszego dnia hebrajski tytuł księgi, którą znamy jako Genezis, brzmi na początku. Kiedy zatem Dawid mówi, te słowo prawdziwe jest od początku, nawiązuje on w szczególności do księgi Genezis. W ciągu dwóch ostatnich stuleci prawie wszystkie części Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, stały się obiektem zawziętej krytyki i ciągłych ataków. Większość tych ataków dotyczyła jednak właśnie Genezis i czterech następujących po niej ksiąg, a więc pierwszych pięciu ksiąg Biblii, znanych jako pięcioksiąg, przypisywanych autorstwu Mojżesza. Dlatego zastanawiające jest, że prawie 3000 lat przed zrodzeniem się w umysłach ludzkich ataku na pięcioksiąg, Dawid dał już świadectwo Ducha Świętego o wierze ludu Bożego w ciągu wszystkich wieków. Te słowo prawdziwe jest od początku. Innymi słowy, Biblia głosi prawdę od pierwszego wiersza, pierwszego rozdziału Genezis aż do końca. Jeśli chcemy nadać słowom jasne i oczywiste znaczenie, to z pewnością nie możemy zakwestionować faktu, że Chrystus i Jego apostołowie, podobnie jak wszyscy wierzący Żydzi w tamtych czasach, przyjęli za absolutną prawdę cały Stary Testament, łącznie z Pięcioksiągiem, i uznali jego autorytet. W opisie kuszenia Chrystusa przez szatana na pustyni, zapisanym w Ewangelii Mateusza 4:1-10, czytamy, iż Chrystus odpowiedział na każde kuszenie bezpośrednio cytując słowa ze Starego Testamentu. Trzy razy rozpoczął swą odpowiedź od słowa napisano. Za każdym razem cytował bezpośrednio z Pięcioksiągu, Księgi Powtórzonego Prawa. Niezwykłe jest także i to, że nie tylko Chrystus, ale również szatan uznał absolutny autorytet tej księgi. W kazaniu na górze według Ewangelii Mateusza 5:17-18 Chrystus powiedział: Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Słowa zakon i prorocy używane były powszechnie jako odniesienie do całego Starego Testamentu. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Słowo zakon odnosiło się głównie do pięciu ksiąg Mojżesza, to znaczy do pięcioksiągu, ale także do całego Starego Testamentu. Słowo jota oznacza najmniejszą literę w hebrajskim alfabecie, w przybliżeniu odpowiadającą kształtem i wielkością przecinkowi we współczesnej pisowni. Słowo kreska oznacza loczek lub rożek, mniejszy niż przecinek, dodawany do niektórych liter hebrajskiego alfabetu dla odróżnienia ich od innych liter o bardzo podobnym kształcie. W istocie więc Chrystus mówi tu, że oryginalny tekst hebrajskiego pisma jest tak ścisły i autorytatywny, iż nie można zmienić czy usunąć z niego nawet takiego elementu pisowni, który jest mniejszy od przecinka. Trudno sobie wyobrazić, by Chrystus mógł dobitniej podkreślić absolutną ścisłość i autorytet pism Starego Testamentu. W swoim ziemskim nauczaniu wyrażał on konsekwentnie taki stosunek do pism Starego Testamentu. Czytamy na przykład, że kiedy faryzeusze podnieśli kwestię małżeństwa i rozwodu, Ewangelia Mateusza 19:3-9, Chrystus odpowiedział im nawiązując do opisu stworzenia na początku księgi Genezis. Rozpoczął swą odpowiedź od pytania: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Jeszcze raz zwróćcie uwagę na to, że słowa od początku były bezpośrednim nawiązaniem do księgi Genezis. Kiedy sadyceusze podnieśli problem zmartwychwstania, Chrystus odpowiedział im podobnie, nawiązując do opowiadania o Mojżeszu i płonącym krzewie z drugiej księgi pięcioksiągu, księgi wyjścia. Sadyceuszom, podobnie jak faryzeuszom, odpowiedział Chrystus w formie pytania. Ewangelia Mateusza 22:31-32. Czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: Jam jest Bóg Abrahama, i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba? Chrystus cytuje tu drugą Księgę Mojżeszową, Księgę Wyjścia. Chrystus odpowiedział ówczesnym Sadyceuszom, przytaczając słowa zanotowane przez Mojżesza 15 wieków wstecz. Czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział? Zwróćcie uwagę na słowa: co wam Bóg powiedział. Na podstawie tych faktów można stwierdzić, że Chrystus nie uważał Pism Mojżesza jedynie za historyczny dokument przeszłości, ale raczej za żywą, aktualną, autorytatywną nowinę skierowaną przez Boga do współczesnych mu ludzi. Okres 15 wieków nie pozbawił mojżeszowego opisu jego żywotności, ścisłości czy autorytetu. Chrystus nie tylko uznał nauki Starego Testamentu za absolutnie ściśle prawdziwe, uznał on również ich najwyższy autorytet i decydujący wpływ na całe swe ziemskie życie. Od urodzin aż do śmierci i zmartwychwstania Chrystus kierował się jedną najważniejszą zasadą, której przyporządkowane były jego działania i która to zasada wyrażała się w słowach: Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. To, co miało się wypełnić, zawsze odpowiadało jakiemuś fragmentowi Starego Testamentu. Żeby to zilustrować, możemy wymienić kilka zdarzeń z ziemskiego życia Jezusa, o których powiedziano, że były wypełnieniem Księgi Starego Testamentu. Oto one: narodziny z dziewicy, przyjście na świat w Betlejem, ucieczka do Egiptu, namaszczenie przez Ducha Świętego, nauczanie w Galilei, uzdrawianie chorych, odrzucanie jego nauki cudów przez Żydów, podobieństwa, zdrada przyjaciela, opuszczenie przez uczniów, znienawidzenie go, potępienie Jezusa wraz ze złoczyńcami, rozdzielenie jego szat i rzucanie o nie losów, podanie octu dla ugaszenia pragnienia, przybicie jego boku bez łamania goleni, złożenie go w grobowcu zamożnego człowieka, jego zmartwychwstanie w trzecim dniu. Ta lista, choć nie całkiem kompletna, zawiera 18 zdarzeń z ziemskiego życia Jezusa. Dobitnie stwierdzono, że miały miejsce, by wypełniły się pisma Starego Testamentu. Można więc powiedzieć bez przesady i naginania faktów do teorii, że całe życie Jezusa na ziemi od jego narodzenia aż do zmartwychwstania było kontrolowane i kierowane pod każdym względem i w każdej chwili przez absolutnie autorytatywne pisma Starego Testamentu. Jeśli zestawimy ten fakt z niekwestionowanym uznaniem przez Chrystusa w całym jego nauczaniu wszystkich nauk zawartych w pismach Starego Testamentu, to musimy dojść do jedynego możliwego czy logicznego wniosku. Jeśli pisma Starego Testamentu nie są absolutnie wiarygodnym i autorytatywnym objawieniem pochodzącym od Boga, to albo Jezus był oszukiwany, albo był oszustem.